Nie wiem, czy lubicie teatr, ale w teatrze jest kilka fajnych rozwiązań, które mogą dobrze tłumaczyć różnego rodzaju religijne nadużycia. Mianowicie, jest taka, nazwijmy to, metoda rozwiązywania sytuacji w przedstawieniu, w dramacie, w tragedii, która się nazywa Deus Ex Machina. O co to chodzi? Chodzi o to, że jak nie wiadomo, jak rozwiązać jakąś sytuację, jak nie ma żadnego dobrego wyjścia, żeby, nie wiem, komuś pomóc, coś zakończyć albo coś rozwiązać, to nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się bóstwo, ex machina, bo chodziło o takie urządzenie, które wprowadzało to bóstwo, które rozwiązywało sytuację. Mówiąc krótko, szybko, bez problemów, bez wysiłku, od tak, rozwiązujemy sprawę. To jest ogromne pragnienie każdej duszy chrześcijańskiej również. Czyli zapewnić sobie taką pomoc Pana Boga, znaleźć takie machiny, żeby on się natychmiast zjawił i żeby zadziałał, i żeby życie było proste, przyjemne, jasne, a najlepiej czarno-białe. Właśnie o tym w dzisiejszym, kolejnym odcinku naszej opiumowej serii. Zapraszam. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, bardzo serdecznie Was witam w naszym kolejnym spotkaniu. Do tej pory, jak zauważyliście, w większości, no może poza ostatnim odcinkiem, poruszaliśmy się po takich bardzo poważnych i bardzo wielkich przestrzeniach, tak? Władza w Kościele, pojmowanie kapłaństwa i tak dalej, biskupstwo, różnego typu rzeczy. Do takich tematów też będziemy jeszcze wracać, to nie jest ich koniec, ale chciałbym, żebyśmy trochę też to mieszali z takimi rzeczami bardziej przyziemnymi, z takimi rzeczami z codzienności chrześcijańskiej. Dlatego, że myślę, że Kościół też w takiej swojej codziennej praktyce czasem coś mu się gubi albo coś nas po prostu, że tak powiem, odciąga w niedobrą stronę. I chciałbym dzisiaj o czymś, o czym mówiłem wielokrotnie już w różnych odcinkach, ale ciągle jak patrzę na Kościół, ciągle jak patrzę na wiernych, jak patrzę na siebie, to widzę takie niebezpieczeństwo, które nam czyha, które gdzieś tam się czai za rogiem, a z którym bardzo warto walczyć. Nazywam sobie to w skrócie, tak jak widzieliście w tytule tego odcinka, taką duchowością magiczną, czyli duchowością właśnie z Deus Ex Machina. Panie, o co tu chodzi? Każdy z nas, myślę, żyjąc swoim życiem, doświadczając trudności, doświadczając tragedii, doświadczając różnego rodzaju ułomności, słabości, grzechów i tak dalej, no bardzo łaknie pomocy Pana Boga. Zobaczcie, moi drodzy, że większość naszych modlitw sprowadza się do proszenia Pana Boga o pomoc w różnych sytuacjach. I to w ogóle dobrze oczywiście. Jakby Pan Bóg sam nas Pan Jezus uczył, że mamy Go prosić. To jest jasne. Bardzo nas zawsze zachwycają wszelkiego rodzaju takie, zauważcie, nadzwyczajne interwencje Boże, nie? Kiedy słyszymy o jakichś cudach, kiedy słyszymy, że Pan Bóg kogoś uzdrowił, albo że ktoś, nie wiem, ni stąd, ni zowąd dostał pieniądze, albo Pan Bóg kogoś tam jednym wydarzeniem religijnym na przykład odmienił mu serce. To nas tak bardzo porusza, bardzo nas to nakręca, bardzo byśmy chcieli, żeby to tak było, żebym się pomodlił i żeby to zadziałało i żeby po prostu się wydarzyło. I kochani, w samym tym pragnieniu nie ma nic złego. W samej modlitwie, która o to prosi, nie ma nic złego, no może poza wypadkiem, kiedy robimy z tego absolutnego bożka i jakby Pan Bóg nam jest potrzebny tylko po to, żeby nam dawać różne rzeczy. Ale istnieje takie podejście do religijności, które bardzo to może popsuć. A to jest właśnie traktowanie różnych modlitw albo praktyk chrześcijańskich, albo przedmiotów związanych z kultem religijnym w sposób magiczny. I oni bardzo warto się uczyć jakby oddzielenia tego od takiego dobrego, zdrowego podchodzenia do tej rzeczywistości. Co to znaczy w konkrecie, zaraz sobie powiemy. Skąd się to bierze? Skąd w nas takie przekonanie o właśnie pewnych magicznych właściwościach różnych rzeczywistości? Kochani, to się bierze z jednej prostej rzeczy. Mamy do czynienia w wierze z Panem Bogiem, czyli z istotą, która przekracza wszystko, co znamy. Mało tego, z istotą, która jak nas uczy Ewangelia, jak nas uczy Pismo Święte i też tradycja Kościoła, no jest kimś wszechmogącym, kimś, kto potrafi zanegować, przekroczyć wszelkie prawa natury. Więc bardzo się spodziewamy po kimś takim, że będą się działy w związku z nim niewiarygodne, nadzwyczajne, nadprzyrodzone rzeczy, nie? Mało tego, takie się dzieją. Więc tym bardziej jesteśmy przekonani, że to jest coś ponad tym światem, coś, co wręcz by mogło, nie wiem, przeczyć temu światu, mało tego, co posiada, niesamowitą moc. I uwaga, do tej pory to wszystko prawda. Tylko teraz, z tej prawdy o tym, kim jest Pan Bóg, o tym, jaka jest Jego moc, o tym, jaki jest Jego sposób działania, my niestety przechodzimy potem do tego, że ta Jego moc, to Jego działanie, ta Jego nadzwyczajność może się, powiem teraz brzydko, wcielić w jakiś przedmiot, w jakąś osobę albo w jakąś czynność. I tu, kochani, zaczyna się magiczne podejście do rzeczywistości. Mianowicie, wiecie, kochani, że mamy w Kościele takie coś, co nazywamy sakramentaliami. Tego jest bardzo dużo, trudno to w ogóle sklasyfikować w jakieś takie konkretne podziałki. Ale wiecie mniej więcej, o co chodzi, nie? To są różnego rodzaju albo przedmioty poświęcone, albo jakieś czynności, jak błogosławieństwa na przykład, które mają uświęcić osobę, albo rzecz, albo sytuację, albo, nie wiem, wręcz okres życiowy, nie? Kiedy na przykład błogosławimy małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. To, kochani, nie są sakramenty. Nie chodzi o sakramenty, tylko o sakramentalia. Bo rzeczywiście sakramenty mają bardzo dużo w sobie z tej przemiany i z tej nadzwyczajności, którą jest Pan Bóg. Zobaczcie, że Eucharystia, uwaga, teraz używam oczywiście przenośni, ale Eucharystia ma w sobie zmiany, ma w sobie takie jakby cechy pewnej magiczności. Tylko uwaga, mówię to oczywiście w cudzysłowie, no bo mamy chleb i wino, wypowiadamy słowa i mocą Bożą ten chleb i to wino przemieniają się w coś innego. Są ciałem i krwią, ale uwaga, to dotyczy, moi drodzy, tylko sakramentów, natomiast nie sakramentaliów. W związku z tym, kochani, kiedy się jakieś przedmioty poświęci, albo kiedy się w jakichś okolicznościach modli, albo kiedy się kogoś błogosławi, to te przedmioty, te rzeczy, te osoby, te sytuacje nie nabierają żadnych właściwości. Nie zmieniają się, nie przemieniają się. Do konkretu. Kochani, bardzo wielu ludzi w Kościele na przykład wierzy, że kiedy nosi medalik, tak, nie wiem, z Najświętszą Marią Panną albo z Panem Jezusem na krzyżu, to że ten medalik poświęcony wodą święconą ma jakąś moc, że tak powiem, odpędzać demony. I że kiedy będziemy ten medalik nosić, to będziemy chronieni przed jakimś złem. Uwaga, kochani, ten medalik, nawet poświęcony 15 razy, zanurzony 16 razy w wodzie święconej, obtoczony solą egzorcyzmowaną i nie wiem, co jeszcze zrobiony, namaszczony olejami jakimikolwiek, uwaga, nie nabiera żadnych nadprzyrodzonych właściwości, kochani. Żadnych. Moi drodzy, trzeba się nauczyć, tak jak uczy Kościół w katechizmie, że sakramentalia działają mocą modlitwy wierzącego. Co to jest modlitwa wierzącego? To jest jego relacja z Panem Jezusem. To jest jego bliskość z Panem Jezusem. Czyli, kochani, kiedy się modlimy nad jakimś medalikiem, w sensie poświęcamy go, czyli prosimy Panie Boże, zobaczcie, jaka tam jest modlitwa. Mówimy, spraw, żeby osoba, która będzie nosiła ten medalik, doznawała Twojej opieki, doznawała Twojego błogosławieństwa, żyła jak najbliżej Ciebie i była chroniona przed wszelkim złem, to, kochani, nie modlimy się w tym, żeby ten medalik stał się czymś takim i automatycznie robił te rzeczy w tej osobie. Nie. Tylko modlimy się, żeby on jej przypominał, że ilekroć spojrzy na ten medalik, to on będzie jej myśli, jej serce odnosił do Pana Boga. Mówił, oha, jestem w jego opiece, jestem w jego obronie, jestem w jego rękach, nic mi nie grozi. Kochani, nie ma w Kościele magicznych przedmiotów, które chronią przed złem. Nie ma w Kościele wody święconej, która sama z siebie miałaby jakieś nadprzyrodzone właściwości. Nie. Wiara i modlitwa, ten symbol, ten znak czynią rzeczywiście bardzo mocnym, kochani. I to mogą mieć naprawdę bardzo mocne działania Boga w tym świecie, ale one się nie dzieją mocą tych przedmiotów, mało tego. Kochani, to samo dotyczy modlitwy. Zobaczcie, my na przykład niektórym modlitwom przypisujemy taką nadprzyrodzoną moc, taką większą moc od innych, nie? To się w kółko wszędzie widzi w różnych tam katolickich, nie wiem, gazetach czy portalach internetowych, nie? Ta modlitwa to jest specjalne oręże przeciwko temu i tamtemu, nie? I uwaga, to, że ona oczywiście może dla kogoś być drogą do tego, żeby pokonać jakieś zło, jasna sprawa. Ale to nie jest tak, że ona sama w sobie, ta formuła modlitewna, te słowa tak ułożone, mają taką moc. Nie, bo to nie są zaklęcia. Zaklęcia tak działają, w sensie tak się mówi w magii, tak? Zaklęcia działają tak, że jak wypowiesz odpowiednie słowa w odpowiedni sposób, z odpowiednim gestem, to się coś zadzieje. Uwaga. W modlitwie tak nie ma, w Kościele tak nie ma. Moi drodzy, bardzo warto się nauczyć, jakby ucinania w sobie takiej tendencji do tego, żeby różne rzeczy magicznie traktować, nie? Moi drodzy, kiedy bierzecie różaniec, kiedy się bardzo boicie i człowiek ściska ten różaniec i się modli i go bardzo, bardzo, bardzo mocno go, że tak powiem, wyciera rękami i palcami, to nie chodzi o to, że ten różaniec ma jakąś moc. Tylko ty w ten sposób na ten różaniec patrząc i go ściskając mówisz sobie: Matko Boża, chroń mnie, w sensie do Ciebie się modlę, to z Tobą jestem. Nie z tym przedmiotem. Nie z tym przedmiotem, tylko z Tobą. Ja wiem, że bardzo wielu z nas ma to oczywiście poukładane bardzo zdrowo, ale mam też niestety przekonanie, jak patrzę na Kościół, że bardzo wielu z nas ma to poukładane bardzo niezdrowo. Kiedy praktykujemy różne rytuały, obrzędy, nabożeństwa, przedmioty, modlitwy i myślimy, że one automatycznie dadzą nam jakąś łaskę albo automatycznie ochronią nas przed jakimś złem. Że kiedy założymy medalik świętego Benedykta, to będziemy chronieni przed złem. Uwaga! Jeśli nie ma w tobie wiary i nie ma w tobie bliskości z Jezusem, nie będziesz chroniony. Ale to jeszcze nie wszystko. Niestety, moi drodzy, takie podejście również może nam bardzo zaszkodzić w podchodzeniu do tych rzeczy rzeczywiście najświętszych i rzeczywiście posiadających niezwykłą moc, jak na przykład Eucharystia. Kochani, również Eucharystię można traktować na sposób magiczny. Co to znaczy? To mogą być dwa sposoby. Pierwszy jest zupełnie absurdalny, a niestety no, część z nas tak myśli, nie? Kochani, zauważcie, kiedy mieliśmy, znaczy ciągle jeszcze mamy, ale jakby miejmy nadzieję, że już w mniejszym stopniu, nie? Ale kiedy mieliśmy to apogeum epidemii, tak? Zobaczcie, jaki powstał spór w Kościele na temat tego, czy przekazując, w sensie udzielając Komunii Świętej, można komuś przekazać wirusa, czy nie można, nie? I zobaczcie, kochani, że bardzo wielu katolików, ja naprawdę wierzę w ich szczere i dobre serca, naprawdę w to wierzę. To nie są ludzie, nie wiem, źli czy pomyleni i tak dalej. Nie, to są naprawdę wierzący w Pana Jezusa ludzie. Byli przekonani, że przecież taka świętość jak Pan Jezus, jak Jego najświętsze ciało, to tam nie może być jakiegoś przecież ani zarazka, ani wirusa. Kochani, to jest magiczne podejście do rzeczywistości. To nie jest artefakt. To nie jest coś, co wydziela z siebie jakąś moc i ta moc go chroni przed zarazkami. Nie, kochani, to jest nadal chleb. Nadal chleb. Uwaga, ten chleb może spleśnieć. Jezu, jak Ty możesz mówić takie rzeczy? No tak. Jak zostawicie Najświętszy Sakrament i położycie go w wilgoci gdzieś, on spleśnieje, kochani. Czy to znaczy, że to nie jest ciało Pana Jezusa? No jest, ale nadal pozostaje tym, czym było. Jeżeli włożycie, wiecie, że w każdym kościele przy tabernaklum jest taka miseczka, gdzie ksiądz obmywa palce po komunii. Na przykład jak czasem spadnie Najświętszy Sakrament na podłogę albo jest ubrudzony, to tam się go wkłada, żeby się rozpuścił w wodzie. Dlatego, że jak się rozpuści w wodzie, to straci swoją materię. Jak straci swoją materię, przestanie być ciałem Pana Jezusa. Mniej więcej o to chodzi. I uwaga, kochani, jeżeli jest jakiś, że tak powiem, niechlujny zakrystianin, który nie dba o to, żeby wymieniać tam wodę. Ja to niestety widziałem to raz. Uważam, że to jest w ogóle świętokradztwo wręcz. To jest bluźnierstwo. Nie była tam po prostu prawdopodobnie latami wymieniana woda. No i tam po prostu grzyb się zalęgi, w ogóle inne rzeczy. I tam Pan Jezus, uwaga, nabrał również, znaczy nie On, ale ta materia tego sakramentu nabrała takich właściwości. Kochani, jak ktoś myśli, że kapłańskie namaszczone ręce nie mogą przekazywać zarazków, to uprawiasz magię. Nie ma żadnych namaszczonych kapłańskich dłoni, które nabrały specjalnej właściwości i one są chronione. Kochani, to jest fideizm i magiczne traktowanie rzeczywistości. To jest wbrew rozumowi, a Bóg nam dał rozum. Więc kochani, nawet kiedy mówimy o takich rzeczach najświętszych, jak właśnie Najświętszy Sakrament, to nie jest tak, że one są wyłączone z tej rzeczywistości. To nie jest tak, że one nie podlegają prawom tej rzeczywistości. Właśnie na tym, kochani, polega cała pokora Boga, że Bóg nam się zostawił w czymś, co jest po prostu ziemskie, co jest ludzkie, co bardzo głęboko wierzymy, substancjalnie przemieniło się w Jego ciało i krew. Ale zostały tam wszystkie rzeczy z chleba i z wina. A to znaczy, że wino może spleśnieć i może się skwaśnieć i może się popsuć. I to, że ono jest krwią Chrystusa, nie uchroni go od tego. Kochani, takie podejście do wiary jest podejściem magicznym, jest tak zwanym też fideizmem, czyli takim narzucaniem wiarą właściwości rzeczywistości. Nie. Nie. Bóg poddał się prawom tego świata też. I oczywiście, że Bóg może wszystko. I oczywiście, że jak Bóg będzie chciał kogoś uchronić od czegoś, to go uchroni bez względu na wszystko. To jest jasne. Ale nie wolno nam z tego robić jakieś takie reguły magicznego traktowania rzeczy, przedmiotów, nabożeństw i modlitw w Kościele. Kochani, to jest plaga niestety. Ja znam bardzo wielu naprawdę wierzących chrześcijan, tylko ktoś ich tak nauczył, to nawet nie jest ich wina, ktoś ich tak wychował w takim myśleniu. I oni teraz mają tego różnego rodzaju przesądy, które no właśnie, jak to i to zrobię, już nie wspominam, kochani, o tych wszystkich zabobonach, nie o tych wszystkich czerwonych tych wstążeczkach u niemowlaków i tak dalej, no o tych wszystkich bzdurach, bo to już wiemy, że są bzdury, mam nadzieję, że wiemy, że to są bzdury. Jak mówi, kochani, święty Paweł, ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani władza, ani co wysokie, ani co głębokie, nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej, czyli nie ma w tych przedmiotach, nawet najbardziej potężnych, jakiejkolwiek mocy, która mogłaby to zrobić. Kochani, pomyślcie, czy w waszej wierze nie ma gdzieś takiej warstwy magiczności, takiej warstwy właśnie nadawania czegoś, co nie istnieje tak naprawdę, przedmiotom, modlitwom, nabożeństwom i tak dalej, nie? Niech tyle wystarczy, kochani, bo to przykładów mam w głowie bardzo dużo, nie? Powiem jeszcze jeden, ostatni. Taki z paru ostatnich dni, w sensie względem tego czasu, kiedy to nagrywamy. Było niedawno Boże Ciało, kochani. Wiem, że teraz tych procesji nie było dużo, ale jednak były. Wiecie, że jest taki zwyczaj, nie? Gdzie ludzie biorą gałązki, które były takie przy ołtarzach w trakcie procesji Bożego Ciała i te gałązki się bierze do domu. Często się je wsadza za obraz jakiś święty w domu. One mają chronić, po pierwsze, urodzaje na polach, a po drugie mają chronić, mają chronić dom przed burzą, przed zjawiskami atmosferycznymi i tak dalej. I w ogóle, kochani, zwyczaj uważam w ogóle bardzo piękny, który polega na tym, że po prostu patrujemy obrony i ochrony u Pana Boga. Tylko zauważyliście, w co się to przeradza? To się przeradza w dwie bardzo niedobre rzeczy. Ja to czasem widziałem na oczy. Jak ludzie się zabijają, wyrywając sobie te gałązki i mają za nic drugiego człowieka, bo oni muszą mieć tę gałązkę i potrafią wyrwać jeden drugiemu. A po drugie, myślą, że jak wsadzą za obraz tę gałązkę, to ich dom będzie strzeżony od złego. A potem maltretują się w rodzinach. I co myślisz, że ta gałązka ich ochroni? Że jak sobie powiesisz tam gałązkę, to co? To twoje grzechy przestaną mieć siłę? Nie, ta gałązka nic nie zmieni. To twoja wiara, Pan Jezus i twoja relacja z Nim może coś zmienić. Jeżeli gałązka ci to przypomni, super, od tego jest. Ale jest tylko od tego. Nie ma żadnej mocy. Więc nie przypisuj mocy rzeczom, które ich nie mają. Bo jest tylko jeden, który ma moc. I to jest Pan Bóg.